Na początku chciałem Wam przekazać pozdrowienia od moich rodziców, którzy, szczególnie mama, prosili, aby Was bardzo serdecznie pozdrowić. Bracia tu ze zboru z Poznania mieli pewne oczekiwania odnośnie tego, co powiem. Chcieli, aby podzielić się z Wami jakimiś przemyśleniami odnośnie naszego chrześcijańskiego życia. Ja jakby motto do naszych rozważań wziąłem z drugiego listu apostoła Piotra, 3 rozdziału, a wersetu 11. Ponieważ się to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być w świętych obcowaniach i pobożnościach. I dlatego tytuł swojego rozważania zatytułowałem jakimiż mamy być, parafrazując słowa apostoła Piotra. Jakimiż mamy być? Gdy pomyślałem o tym temacie, zacząłem się zastanawiać, jak dojść do tego, jakimi mamy być. Postanowiłem pójść taką drogą. Przecież Słowo Boże mówi nam, jakimi mamy być. Mówi w bardzo wielu miejscach. Ale my zazwyczaj wybieramy jakiś fragment, zastanawiamy się, a czasami wybieramy inny. A czasami jeszcze inny. Natomiast bardzo rzadko robimy analizę całości. Ja postanowiłem sobie, że zbiorę wszystkie wersety, które mówią, jakimi już mamy być, posegreguję i zobaczę, wyjdzie mi, jakimi mamy być, co jest najważniejsze, a co jest mniej ważne. Wreszcie, no ale rzeczywistość troszeczkę przerosła moje oczekiwania. Tora Żydzi znaleźli 614 przykazań w 5 księgach Mojżesza. 614. Tak się zacząłem zastanawiać. Miesiąc czasu nie mam szans znaleźć wszystkich zaleceń, jakie są w Starym i Nowym Testamencie. Nie wiem, nie znalazłem, czy ktoś taką pracę zrobił, że wszystkie zalecenia odnośnie naszego życia zebrał, i żeby z nich przebrać jakich zaleceń, czego jest najwięcej, czego najmniej. Ten sposób podejścia do tematu przerósł mnie. Dlatego postanowiłem inaczej. Postanowiłem sięgnąć do źródła. Ostatnio, braterstwo, jak mówiłem tu do Was, to mówiłem o ostatniej księdze i o królestwie. A braterstwo, to jest koniec. Natomiast jest i początek, do którego ten koniec nawiązuje. Gdzie jest początek? W pierwszych księgach mojżeszowych, w raju. Pan Bóg stwarza tam człowieka. Pan Bóg stwarza człowieka i ma w stosunku do swojego stworzenia pewne oczekiwania. Ma jakiś cel. Ma jakąś ideę. Stwarza tego człowieka w jakimś celu. Tak do końca my tego celu być może nie znamy. Ale zastanowiłem się, że warto sięgnąć w tamto miejsce, gdy Pan Bóg pierwszy raz umieszcza człowieka w raju, czyli w ogrodzie Eden. Każdy z nas ma jakieś wyobrażenie o królestwie, ale ma też jakieś wyobrażenie o tym ogrodzie Eden. Czy wyobrażaliście sobie, jak ten ogród Eden wyglądał? Czy wyobrażaliście sobie Adama, którym w nim był? Czy jak myślicie, co on tam robił? O wyobrażeniach w stosunku do ogrodu Eden ma wiele religii. My te wyobrażenia możemy jakby podsumować i one są kreowane również przez sztukę. Widzieliście wiele zapewne obrazów, które przedstawiają ilustracji z książek dla dzieci, dzieła wielkich mistrzów, które przedstawiają ogród Eden. I przedstawiają tam pierwszych ludzi. Co oni tam robią? Z reguły jedzą jabłko. A jeszcze gdzieś indziej to co? No są. Są. Po prostu jest ogród i oni są. Nic nie robią, tylko stoją gdzieś. Jak ludzie sobie wyobrażają ogród Eden? Jako miejsce wiecznej szczęśliwości, jako miejsce, muzułmanie jako też raj sobie wyobrażają w określony sposób, szczególnie terrorystom te wizje są, że tam będzie bardzo wieczna szczęśliwość, kobiety i spokój. Ludzie, chrześcijanie znowu wyobrażają sobie raj jako miejsce wiecznej szczęśliwości, w którym nic nie trzeba będzie robić. Czy widzieliście na jakimś obrazie, żeby ktoś w raju pracował? Widzieliście taki obraz? Czy wam w ogóle, braterstwo, wydaje się, że w raju była jakaś praca? O, nadawanie im, faktycznie. Ale czy to była jedyna praca w ogrodzie? Braterstwo, spróbujmy przeczytać. Ja też byłem zaskoczony, gdy badaliśmy co prawda u nas w zborze pierwszą Księgę Mojżeszową i te rozdziały, wbrew pozorom, badaliśmy dość szczegółowo. Ale nie zauważyliśmy, wydaje mi się, jednej rzeczy. Gdy Pan Bóg umieścił człowieka w ogrodzie Eden, mamy zapisane to w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugiej rozdziale, od wersetu 15. Wziął tedy Pan Bóg człowieka i postawił go w sadzie Eden. Po co? Dalej pisze po co. Aby go sprawował i aby go strzegł. Staropolskie sprawował może być dla wielu niezrozumiałe. Ja przytoczę nowy przekład. Aby go uprawiał. Postawił człowieka w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. No chyba, braterstwo, wiecie, co znaczy słowo uprawiał. No uprawiał to jest, nie patrzał na niego, tylko coś w tym ogrodzie robił. Czym różni się ogród od lasu? No w las też się uprawia, las też się pielęgnuje, ale ogród pielęgnuje się dużo więcej. I człowiek, Adam, miał ten ogród, co? Strzec, ale miał go też sprawować albo uprawiać. Jaki wniosek? Że pierwszy człowiek miał pracować w tym ogrodzie. Nam najczęściej praca kojarzy się z tym, co było, gdy człowiek został wygnany, że będziesz ciężko pracował, że w pocie będziesz spożywał swoje pożywienie, ale nigdy praca nam nie kojarzy się z rajem. Zauważcie, braterstwo, że człowiek został stworzony po to, aby uprawiał, czyli pracował w ogrodzie Eden i aby go strzegł. Strzegł. Czyli co? Pilnował nad pewnym porządkiem, nad pewnym ustalonym w tym ogrodzie porządkiem. Jaki to był porządek, mówią następne wersety. Wtedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi mówiąc, z każdego drzewa sadu jeść będziesz, ale z drzewa wiadomości dobrego i złego jeść z niego nie będziesz, albowiem dnia tego, którego będziesz jeść z niego, śmiercią umrzesz. Mamy przepis, że z wszystkich drzew można było jeść, natomiast z jednego drzewa wiadomości dobrego i złego nie można było jeść. Nie wiemy, czy to był jeden tylko przepis, jaki został dany Adamowi. W każdym bądź razie na pewno ten ogród miał jakiś porządek, którego Adam miał strzec. Czyli miał być posłuszny pewnemu porządkowi, a szczególnie temu zakazowi, który mówił, że nie wolno jeść owocu z drzewa. Ale to drzewo ciekawie się nazywało. To było drzewo czego? Posłuszeństwa? Wiadomości. Wiadomość to wiedza. Czyli Pan Bóg chciał, żeby człowiek oprócz tego, że pracował, że pilnował pewnego porządku, czyli był posłuszny pewnemu porządkowi, to żeby również miał pewną wiedzę. I dalej w 19 rozdziale jest czwarte zalecenie. A gdy stworzył Pan Bóg z nim wszelki zwierz polny i wszelkie ptactwo niebieskie, wtedy je przywiódł do Adama, aby zobaczył, jakoby je nazwać miał, a jakoby nazwał Adam każdą duszę żywiącą, tak, aby było imię jej. Czyli Adam, co już słusznie zauważył tu jeden z braci, miał nazywać zwierzęta. O ile praca polegała na uprawianiu już zastanej rzeczywistości, o ile strzeżenie polegało na tym, że to, co było uczynione przez Boga, miało być tak właśnie zachowane, o tyle ta czynność wiązała się z czym innym. Adam sam miał nazwać zwierzęta. Pan Bóg powiedział mu, jak nazwij. Masz tu listę i przeczytaj, jak się każdy nazywa. Nie. Ty je nazwij, aby każde zwierzę miało odzwierciedlone swoje cechy, ty to jest twoje dzieło. Czyli możemy powiedzieć, że Adam stworzył imiona dla każdego zwierzęcia. Czyli Pan Bóg stworzył pewne zwierzęta, a Adam stworzył do nich imiona. Czyli Adam miał coś z Pana Boga, bo też stwarzał, robił coś nowego, czegoś, czego nie było. Zwierzę nie miało imienia, Adam musiał to imię w jakiś sposób stworzyć. Czyli stał się twórcą. W dzisiejszym słowa imieniu całe szczęście, że nie opatentował prawami autorskimi nas do zwierząt, bo byśmy nie mogli ich używać. Do dzisiaj tylko musielibyśmy opłacić. No tak dzisiaj jest. Ale Adam to zrobił całkowicie za darmo. Ale był pierwszym twórcą. Stwarzał imiona. Ale Pan Bóg chciał, żeby Adam pracował, pilnował porządku, nabywał wiedzy i żeby stwarzał coś. Jeżeli oczekiwał tego od Adama, to i chyba oczekuje tego również i od nas. Bo taki był cel. To był cel, dlaczego Pan Bóg stworzył człowieka. Widocznie te umiejętności w człowieku Panu Bogu są do czegoś potrzebne. Gdyż Pan Bóg chce, abyśmy pracowali, abyśmy strzegli Jego porządku, przestrzegali Jego porządku, nabywali wiedzy i mieli twórcze zdolności. Potrafili coś tworzyć. Aby strzec porządku, trzeba być jemu, temu porządkowi posłuszny. Drzewo wiadomości dobrego i złego miało człowieka nauczyć posłuszeństwa. Pan Bóg lubi, gdy ludzie Jego stworzenia, nie tylko ludzie, ale wszystkie stworzenia są Mu posłuszne. Czytamy o tej pierwszej księdze Samuelowej w 15 rozdziale, 22 wersecie. Izaja się kocha Pan w całopaleniach i w ofiarach, jako gdy kto słucha głosu Pańskiego. Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a słuchać lepiej niż ofiarować tłustość baranów. Samuel mówi, że Panu Bogu bardziej od ofiar, od pewnych zewnętrznych rzeczy potrzebne jest posłuszeństwo człowieka. Ale ktoś powie, ale to było w Starym Testamencie, to nas może aż tak nie dotyczy. Ale Nowy Testament potwierdza, że Pan Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa. W liście do Rzymian, w 5 rozdziale, 19 wersecie czytamy. Bo jako przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, chodzi o Adama, wiele ich się stało grzesznymi, tak przez posłuszeństwo jednego człowieka wiele ich stało się sprawiedliwymi. I drugi werset, a choć był list do Żydów, 5 rozdział i 8 werset, a choć był Synem Bożym, wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. Jest to bardzo ciekawy werset, bo Pan Jezus, który był doskonały, nauczył się posłuszeństwa. Czyli wnioskujemy z tego, że doskonałość Bożego stworzenia wymaga jeszcze również nauki posłuszeństwa. Posłuszeństwo jest czymś, co stworzenie Boże nabywa. Adam miał być posłuszny i dlatego było drzewo. I Chrystus był posłuszny, ale pisze, że nie został stworzony posłuszny, ale że nauczył się właśnie posłuszeństwa. Chociaż nigdzie nie mamy powiedziano naszym Panu, że był nieposłuszny. Ale posłuszeństwa trzeba się nauczyć. Ale jak być posłusznym? Co to znaczy być posłusznym? Posłuszeństwo to podporządkowanie się czyjejś woli. Czy Pan Bóg wymaga od nas bezwzględnego posłuszeństwa? Są instytucje, które chcą nauczyć ludzi posłuszeństwa i wymagają takiego posłuszeństwa. Taką jedną instytucją to jest wojsko. Tam jest wymagane, aby żołnierz był jaki? Posłuszny. I wszelkimi metodami uczy się żołnierzy posłuszeństwa. Żołnierz ma nie myśleć, ma słuchać rozkazów i być posłuszny. To, co rozkaże dowódca, ma żołnierz wykonać. I wojsko, czasami dziwiłem się, dlaczego w wojsku panują, chociaż ja nigdy nie byłem, takie dziwne zwyczaje, dziwne obyczaje, nam się zdaje, obserwując z boku, że one upadlają człowieka. Pozbawiają go godności. Ale to wszystko ma na celu pozbawić człowieka godności, aby był posłuszny. Aby wiedział, że on jest niczym i ma przestrzegać tego, co przełożony mu nakaże. Inną takie instytucje, które wymuszają również posłuszeństwa, są różne organizacje religijne, które usiłują we swoich wyznawcach nakazać bezwzględne posłuszeństwo. Dzisiaj mówimy o tym człowieku, który każe bezwzględnie słuchać swoich rozkazów guru w jakiejś organizacji religijnej, albo też znane są opowieści, że takie posłuszeństwo jest również wymagane w różnego rodzaju zakonach, gdzie każe się robić jakieś dziwne czynności, które mają tylko wymusić posłuszeństwo. Czy takiego posłuszeństwa wymaga od nas Pan Bóg? Czy Pan Bóg wymaga od siebie bezwzględnego posłuszeństwa? Czy Pan Bóg nie każe nam myśleć? Niebezpieczeństwo. Pan Bóg jest istotą, która obdarzył nas wolną wolę. Nie zaprogramował nas na guzik posłuszeństwo. Że naciskamy guzik posłuszny i człowiek wykonuje wszelkie polecenia. A przecież mógł tak zrobić. Pan Bóg chce, abyśmy myśleli. Abyśmy byli posłuszni, ale świadomie. Czytamy słowa, które na pewno są do nas skierowane w liście do Rzymian w 12 rozdziale i przeczytajmy od wersetu 1. Proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą. A nie przypodobujcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Mamy szukać woli Bożej, ale poprzez rozumną służbę. Pan Bóg chce, aby nasza służba, aby nasze posłuszeństwo było rozumne. W liście do Rzymian w 2 rozdziale, a 17 wersecie tak czytamy o pełnieniu woli Bożej. Oto ty nazywasz się Żydem i polegasz na zakonie, a chlubisz się Bogiem i znasz wolę Jego i rozeznajesz rzeczy różne od niej, wyćwiczony będąc z zakonu. Aby być posłuszny, trzeba wiedzieć, co ten, któremu chcemy być posłuszny, chce od nas. A to właśnie należy poznając, jaka jest wola Boża, wola wszechmogącego Stwórcy. Apostoł Paweł mówi, że Żydzi tą wolę poznawali, studiując zakon. Czytając prawo, wiedzieli, co jest złe, a co jest dobre i mogli, studiując tą wolę Bożą, rozeznać, jak być posłuszny Panu Bogu, postępując zgodnie z Jego wolą. Wniosek i dla nas, że aby postępować zgodnie, być posłuszny Bogu, musimy znać Jego wolę. Jak poznać wolę Bożą? Powiedział nam to nasz Pan w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, w wersecie 17. Jeśli by kto chciał czynić wolę Jego, ten będzie umiał rozeznać, jeżeli ta nauka jest z Boga, czyli ja sam od siebie mówię. Pan Jezus powiedział, że jak chcemy rozeznać, jaka jest wola Boża, to musimy rozeznawać nauki, które są z Boga, a które nie są. W liście w Ewangelii Jana w tym samym rozdziale, 7 rozdział, a 17 werset, odpowiedział im Jezus i rzekł: nauka moja nie jest ci moja, ale tego, którego mnie posłał. My bardzo często, braterstwo, mówimy o nauce, ale używamy czasami dziwnych słów. I młodzież czasami mówi, znowu będą mówić o tych doktrynach. Co? I mówimy o jakichś doktrynach. Braterstwo, słowo doktryna to jest dokładnie przetłumaczenie z łacińskiego słowa nauka. Ten sam werset, który przeczytałem wam, który mówię, że rozeznać, jaka jest, czy nauka jest z Boga, to po łacińsku mówi de doctrina utrum ex Deo. Tak jest przetłumaczone w Wulgacie. Doktryna to nauka. W związku z tym, braterstwo, Ten werset mówi, że my, chcąc znać wolę Bożą, musimy poznać Jego naukę, czyli doktryny, które są doktrynami Bożymi. Ale po co by ktoś spytał? Po co to jest potrzebne? Po co ta wiedza jest potrzebna? Dam wam, braterstwo, jeden przykład. Przykład posłuszeństwa człowieka. Bezwzględnego posłuszeństwa. Pamiętacie, braterstwo, człowieka o imieniu Abraham? Ten człowiek został wystawiony na próbę posłuszeństwa. Pan Bóg dał mu jednorodzonego syna, a później powiedział: idź i tego syna złóż mi w ofierze. Zabij go. Czy, braterstwo, może być większa próba posłuszeństwa? Może gdyby Abrahamowi samego siebie kazał zabić, to może by było łatwiej niż zabić swojego jednorodzonego syna. Czy Abraham był posłuszny? Poszedł, wziął syna, chciał go zabić. Ale czy to posłuszeństwo było nierozumne? Czy to posłuszeństwo było posłuszeństwem bezwzględnym? Czy Abraham myślał coś o tym i powiedział: ty, tak Pan Bóg każe, ja tak muszę zrobić, to na pewno jest dobre? Tak. Ale, braterstwo, nie wiemy, o czym myślał, ale apostoł Paweł tłumaczy nam, dlaczego tak zrobił. Wiecie, apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków tłumaczy nam, dlaczego Abraham zrobił coś irracjonalnego, coś, co nam się wydaje czymś, czego rodzic nie może zrobić. Rodzic nie może zabić swego dziecka. Ale Abraham miał wiarę. Wiarą ofiarował Abraham Izaaka, będąc kuszony, a ofiarował jednorodzonego ten, który wziął obietnicę, do którego rzeczono: w Izaaku tobie będzie nazwane nasienie. On miał obietnicę, że Pan Bóg go rozmnoży, że da mu nasienie i z tego nasienia wyjdzie potomstwo. I dlatego on nie wahał się złożyć Izaaka, uważając to, iż Bóg może i od umarłych wzbudzić, skąd go też w podobieństwo zmartwychwstania przyjął. Abraham dlatego ofiarował Izaaka, że znał naukę, doktrynę o zmartwychwstaniu. Chociaż nam by się wydawało, że nigdzie Pan Bóg nie jest powiedziane, że mu powiedział, że będzie zmartwychwstanie, ale Abraham tą naukę znał, bo apostoł Paweł mówi, że on wiedział, że chociaż ofiaruje swojego syna, to Pan Bóg jest w stanie go przywrócić do życia i na pewno tak zrobi, bo mu obiecał, że będzie miał bardzo liczne potomstwo. Zauważcie, braterstwo, że w tym przypadku dla Abrahama w jego życiu bardzo pomocne było zrozumienie. Zrozumienie nauki o zmartwychwstaniu. Zresztą tak też może być i w naszym życiu. Nauka, wiedza, doktryny mogą być nam potrzebne, aby zrozumieć wolę Bożą, aby jemu się podporządkować, aby pełnić jego wolę. Ktoś kiedyś powiedział, że Żydzi to mają od Pana rozkazania, mają przykazania, nie zastanawiają się nad nimi, czynią je, a później dopiero zastanawiają się, dlaczego tak Pan Bóg zrobił. Natomiast my, chrześcijanie, zazwyczaj robimy odwrotnie. Najpierw zastanawiamy się, dlaczego Pan Bóg coś chce, a później dopiero czynimy. Ale zawsze Pan Bóg chce, abyśmy się zastanowili. Pan Bóg nie wymaga posłuszeństwa bez zrozumienia. Kolejnym przykładem człowieka, który również starał się zrozumieć Pana Boga i odwrotnie do Abrahama, nie był posłuszny Panu Bogu, to Jonasz. Jonasz dostał polecenie, aby iść do Niniwy. Czy był posłuszny? Nie. Na pewno był nieposłuszny, ponieważ popłynął dokładnie w przeciwnym kierunku. Co powinien zrobić Pan Bóg według nas, jeżeli ktoś jest nieposłuszny? Co my byśmy zrobili, gdy ktoś by był nam nieposłuszny? No, nasuwa nam się od razu, że taki człowiek powinien być ukarany. Pan Bóg zazwyczaj nieposłuszeństwo karał jak? Adam jaką karę otrzymał? Śmierci. Czy Jonasz został ukarany śmiercią? Nie. A zastanawialiście się kiedyś dlaczego? Dlaczego czasami dużo mniejsze przewinienia były karane śmiercią, a Jonasz nie? Wiecie dlaczego? Bo Pan Bóg chciał go przekonać, że ma rację. Jonasz nie był nieposłuszny dlatego, że mu się nie chciało, dlatego, że do Niniwy było za daleko, dlatego, że nie miał czasu. Nie. On myślał o tym, co chce Pan Bóg, myślał o planach Pana Boga i myślał, że te plany można lepiej zrealizować. Czytamy o tym w 4 rozdziale proroctwa Jonasza, a w wersie 2. Przecież się modlił Panu i rzekł: proszę Panie, a zarzem tego nie mówił, gdyżem jeszcze był w ziemi mojej, dlatego się pospieszył, abym uciekł do Tarsysu, gdyżem wiedział, że Ty, Bóg łaskawy i litościwy, długocierpliwy, wielkiego miłosierdzia, a który żałujesz złego. Jonasz wiedział, że Niniwa to jest złe miasto. I on chciał, żeby Pan Bóg tą Niniwę zniszczył. A jak on poszedł, to Niniwa co? No nie została nawrócona. On mówi: ja to wiedziałem, Panie Boże, bo wiedziałem, że Ty jesteś litościwy. Jak ja tam pójdę, to się oni nawrócą. A tak to ich zniszczysz i będzie porządek ze złem. Zobaczcie, braterstwo, i dlatego Jonasz nie został ukarany. Pan Bóg mu chciał pokazać. Pan Bóg mu pokazał, że jednak on ma rację. Bo on nie chce, abyśmy ślepo, posłusznie przestrzegali jego prawa. Pan Bóg chce, abyśmy mieli wiedzę. Abyśmy poznali jego naukę, poznali jego charakter. I zrozumieli, dlaczego on tak, a nie inaczej postępuje. Czasami, braterstwo, dziwimy się. Dlaczego Pan Bóg, wiedzę o sobie, wiedzę o swoich naukach, tak skomplikowanie opisał w Słowie Bożym? Czasami długo się nad tym zastanawiamy, jakie są Boże plany, jakie są Boże zamiary, i czasami nawet spieramy się, nie możemy ich dojść. Czy zastanawialiście się? Dlaczego tak Pan Bóg zrobił? A z drugiej strony Pan Bóg wszystko, co zamierza uczynić, nam pokazuje. Czasami my tego nie zrozumiemy, ale on zawsze to pokazuje. Mamy tego dowód w proroctwie Amosa w 3 rozdziale, a w wersie 7. Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnicę swoim sługom, prorokom. Pan Bóg ma pewne tajemnice, ale dziwne, on je zawsze objawia. Mówi: nigdy nie czyni, jakby tych tajemnic nie objawił. Czasami my ich nie rozumiemy. I znowu pytanie. Dlaczego? Dlaczego, gdy Pan Jezus mówił swoje nauki, mówił w przypowieściach? I uczniowie później zadawali pytanie: ale co to znaczy? Czy myślicie, no ktoś powie, te rzeczy były tak skomplikowane, że uczniowie, Izraelici nie mogli tego zrozumieć. No ale czy wydaje wam się, że Pan Bóg, że Pan Jezus nie mogliby to wytłumaczyć w taki sposób, żebyśmy w stanie to byli bardzo prosto zrozumieć? Każdą rzecz, nawet najbardziej skomplikowaną, można prosto wytłumaczyć. Czym ktoś jest mądrzejszy, tym to lepiej potrafi zrobić. Ale Pan Bóg pewne rzeczy ukrył, nawet mamy napisane, że tu i ówdzie, niekiedy w cieniach, niekiedy w symbolach. A w innym miejscu mówi, że widzimy teraz jakby w zagadce, jakby zwierciadle. Dlaczego? Chyba miał w tym jakiś cel. Pan Bóg chce nas zmusić do myślenia. Chce, abyśmy wiedzę o Nim, wiedzę o Jego planie zdobywali. Abyśmy wysilili nasze umysły, abyśmy się tego czegoś nauczyli. Zdobywanie wiedzy o Bogu nas czegoś uczy. Uczy nas myślenia, Zauważcie, bracie, jeszcze jedną ciekawą rzecz. Wszystkie inne religie, oprócz religii jednego Boga, Wszechmogącego, mają jedną wspólną rzecz. Że wszystkie religie przedstawiają swoich bogów na rysunkach, rzeźbach, obrazach. Nie ma takiej religii, która by nie przedstawiała swojego Boga. A nasz Pan Bóg nie tylko nie przedstawił siebie, jak wygląda, ale zakazał, żebyśmy w ogóle myśleli o Nim w ten sposób i w ogóle robili jakiś wizerunek. Dlaczego? Pan Bóg wie, że nie potrafimy sobie Go wyobrazić, że obraz nie potrafi Go określić. Ale myślę, że jest jeden jeszcze powód. Pan Bóg nas chce nauczyć abstrakcyjnego myślenia. Gdy człowiek widzi wizerunek, przestaje myśleć. O, to jest Bóg i koniec. Gdy człowiekowi damy jakieś rozwiązanie, narysujemy, to on dalej powiela ten schemat. Większość ludzi powiela pewne schematy. Tylko twórcy. Tylko twórcy tworzą nowe idee, tworzą nowe schematy, tworzą coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił. My, ludzie, mamy taką zdolność. Zdolność do abstrakcyjnego myślenia, do wymyślania czegoś, do stworzenia w swoim myśle rzeczy nowych. Zauważcie, braterstwo, że wszystkie religie pogańskie oduczają człowieka od abstrakcyjnego myślenia. Polegają na powtarzaniu pewnych schematów. Klasyczny dowód, młynek modlitewny w buddyzmie albo różaniec w trakcie modlitwy. Nie wysilam swojego umysłu, powtarzam. Albo powtarzam pewne zwroty, nieustannie zwroty modlitwy w koło zanoszę, nie wysilając swojego umysłu. Natomiast Słowo Boże pokazuje, że ten człowiek, o którym były mówione na wcześniejszych wykładach, on gdy się modlił, to zawsze jego modlitwa była inna. 150 tych modlitw mamy zapisanych, ale ile jeszcze stworzył? Ale zawsze inne, bo on był twórcą. On był istotą, która potrafiła stwarzać coś nowego, nie tylko powielać pewne schematy. Pan Bóg oczekuje od nas, żebyśmy potrafili w ten sposób myśleć. Żebyśmy potrafili myśleć abstrakcyjnie, a to jest potrzebne dla istot, które tworzą. I człowiek Adam, pierwsze zadanie, które dostał, to miał nazwać zwierzęta. Czyli nauczyć się tworzyć nazwy. Zauważyliście zapewne, braterstwo, kiedyś już to mówiłem w wykładzie, że pośród noblistów, 1/3 noblistów pochodzi z jednego określonego narodu, z narodu żydowskiego. I wszyscy zastanawiają się, dlaczego tak jest. Niektórzy mówią, że oni mają pieniądze i dlatego poprzekupują tam wszystkich. Inni mówią, że być może w genach coś tych ludzi jest. Zresztą ja ostatnio doszedłem do jeszcze innego rozwiązania. Że dlatego tak jest, że ten naród od bardzo wielu pokoleń uczony był przez Boga abstrakcyjnego myślenia. Wiecie w jaki sposób? Oni mieli Torę, czyli pięć ksiąg Mojżesza, oni je czytali i oni się nad nimi zastanawiali. Oni stawiali pytania. Pamiętacie, gdy Pan Jezus przyszedł do świątyni, to stawiał co? Pytania. I oni znajdowali odpowiedzi. Od początku Pan Bóg chciał, aby się oni uczyli. I skutkiem tego ich własności intelektualne, umysłu rosły. A pozostali ludzie, którzy powtarzali schematy, którzy nie dochodzili Bożych prawd, ich umysły pracowały i pracują dużo gorzej. Zobaczcie, braterstwo, jak studiowanie ksiąg Bożych może wpływać na dzisiejszy intelekt człowieka. Możecie to również zaobserwować, patrząc na naszych młodych ludzi, którzy całkiem inaczej od swoich rówieśników potrafią się wysławiać, potrafią wyciągać wnioski, potrafią analizować pewne sytuacje. Zresztą w każdej pracy tacy ludzie są dzisiaj potrzebni. Ludzie zauważyli, że to jest bardzo potrzebna umiejętność. Dzisiaj ludzie, pracodawcy to zauważają. Ale Panu Bogu ta umiejętność widocznie jest potrzebna, skoro nas skłania do tego, żebyśmy studiowali Jego Słowo, zmusza nas do tego, Jeszcze jedna ciekawa rzecz, braterstwo. Czym jestem starszy i czym więcej się nad tym zastanawiam, dochodzę, że człowiek nie jest w stanie przestudiować Biblii. Nie jest w stanie ją przeczytać, przestudiować i zrozumieć. To tak, braterstwo, jak przed jakimś skomplikowanym, mamy jakieś skomplikowane obliczenia. Stawiamy komputer, niech policzy. I okazuje się, że on liczy i tego zrobić nie może. Wiecie, braterstwo, co dzisiaj robią naukowcy, gdy mają bardzo skomplikowane obliczenia, które przerastają możliwości posiadanych komputerów? Wiecie, co oni robią? Oni te komputery łączą. Wszystkie komputery liczą naraz jedną rzecz. Państwo, zauważcie, że my robimy, Pan Bóg zmusza nas do robienia czegoś podobnego. Że my Słowo Boże, żeby je zrozumieć, to wiecie, co musimy robić? Musimy łączyć się z innymi braćmi. Przychodzić, utrzymywać z nimi społeczność, bywać na nabożeństwie, bo gdzie dwóch, nie gdzie sam jesteś, tylko gdzie dwóch lub trzech, tam ja jestem między wami. I czasami jak dwóch, trzech, dziesięciu, albo w kilku zborach zaczniemy coś badać, to bardzo szybko znajdujemy rozwiązanie, którego sami nie jesteśmy znaleźć przez całe swoje życie. Czyli braterstwo, Pan Bóg, myślę, że był w stanie tak zaprogramować nasz umysł i dać nam, otworzyć nam komórki, żebyśmy sami potrafili zrozumieć Jego przekaz. Ale nie zrobił tego. Dlaczego? Widocznie ma jakiś tym cel. Zmusza nam, abyśmy musieli używać do tego innych braci. Abyśmy musieli wspólnie zdobywać wiedzę o Nim. Jesteśmy do tego zmuszeni. Po prostu nie potrafimy tego zrobić samodzielnie. Oczywiście, najprostsze sprawy, jak postępować, jakie, co jest dobre, a co złe, sami potrafimy rozeznać. Natomiast gdy wchodzimy w sprawy głębsze, musimy się poddać. Samodzielnie tego nie jesteśmy dojść. Niekiedy spotykam się z braćmi, które mówią, ja ten werset, zastanawiam się nad tą sprawą. Z jednym bratem obecnie rozmawiałem, mówi, no już kilka miesięcy zastanawiam się nad długością okresu sędziów. I no, jestem na dobrej drodze, ale... A ile takich problemów jest? Państwo, jest w tym jakiś cel. Pan Bóg nas chce zmusić, abyśmy pewne dzieła robili wspólnie. Proroc, nie lekceważcie. Błogosławiony, kto czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa tego, zachowują to, co w nim napisane, albowiem czas jest blisko. Ale proroctwa trzeba rozbierać wspólnie. Tylko wspólne nad nimi się zastanawianie daje jakieś efekty. Ale pozostaje, braterstwo, dalej pytanie. Dlaczego? Dlaczego te rzeczy są ukryte? Bo musimy je do nich dojść. Musimy je zrozumieć. Ale przecież, braterstwo, kiedyś to wszystko staje się jasne. Czy kiedyś, za ileś tam lat w królestwie, będzie ważna wiedza o tym, w którym roku miał Izrael odzyskać niepodległość? Czy będzie ważne, w którym roku miało się zacząć królestwo, jak to królestwo już się zacznie? Albo też, jak wypełniały się jakieś proroctwo odnośnie zburzenia porządku tego świata? Przecież wtedy ta wiedza będzie wszystkim znana. Apostoł mówi o tym w liście do Koryntian. Bo choć są proroctwa, te zniszczą. Choć języki, te ustaną. Choć umiejętność, niwecz się obróci. Braterstwo, musimy sobie zdać sprawę, że zrozumienie proroctw, zrozumienie pewnych nauk potrzebne nam jest tu, dzisiaj i teraz. Że to ma być narzędzie, które ma zmieniać nasz charakter, uczyć nas pewnego sposobu myślenia o Bogu i być przydatne w sytuacjach, w których nie będziemy wiedzieć, jak postąpić. Ale musimy mieć tą świadomość, że to kiedyś stanie się jasne dla wszystkich i to utraci swoją wartość. Dam wam jakiś przykład. Proszę, kiedyś znajomość języka angielskiego dzisiaj jest jeszcze u nas bardzo ważną umiejętnością i można nią zarabiać na chleb. Ale jak pojedziecie na przykład do Wielkiej Brytanii albo do Stanów Zjednoczonych, gdzie wszyscy tą umiejętność mają, to czy to jest jakaś nadzwyczajna umiejętność? No nie. Bo kogo tam uczyć angielskiego, jak wszyscy ten angielski znają? Myślę, że tak będzie w przyszłości. Z wiedzą o proroctwach, z pewną umiejętnością i znajomością tego, co my dzisiaj nazywamy naukami, czyli doktrynami. To kiedyś będzie wiadome wszystkim i będzie łatwe do nauczenia. Zresztą dzisiaj wiemy, że te umiejętności, nauka, która kiedyś była bardzo ważna, na przykład kiedyś było bardzo, bardzo ważne wiedzieć pytanie nauczyciela historii, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. Ja jeszcze pamiętam, 1410. Dzisiaj młodzież nie, wiecie co robi? Oni sobie wezmą w komórce, wycyka bitwa pod Grunwaldem i od razu im skoczy ta data. Mówię, a po co to wiedzieć? Ale braterstwo, nie sama wiedza jest wartością. Albowiem teraz widzimy przez zwierciadło i niby w zagadce, ale na on czas twarzą twarz. Teraz poznaję po części, ale na on czas jako dziś jestem poznany. I może nie sama wiedza jest dzisiaj wartością, ale sposób jej zdobycia. Jeden człowiek nie jest samodzielnie zrozumieć przekazu danego przez Boga. Choćby studiował całe życie. Potrzebna jest pomoc innych. A żeby uzyskać pomoc innych, to musimy umieć z nimi współpracować. Musimy umieć z nimi żyć. I Słowo Boże, oprócz tego, żeby posiadać wiedzę, żeby być posłuszny, wymaga od nas umiejętności współżycia z innymi. Najmilsi, teraz dziadkami Bożymi jesteśmy, ale się jeszcze nie objawiło, czym będziemy. Apostoł mówi w liście do Koryntian, w 1-6 rozdział, a 2 werset, a zaż nie wiecie, iż święci będą sądzili świat? A nawet anioły mamy sądzić. Mamy mieć zdolność sądzenia. Ale aby tą zdolność posiadać, musimy mieć zdolność współżycia, zrozumienia innych ludzi. Stąd też apostoł w liście do Koryntian mówi, że pewne rzeczy przeminą, ale miłość nigdy nie ustaje. I gdy czytamy, gdy wrócimy z powrotem do raju, pamiętacie, gdy Adam nadawał zwierzątom imienia? Dokładnie zaraz po tym wydarzeniu czytamy następujące słowa. Wtedy dał Adam imiona wszystkiemu bydłu i ptactwu niebieskiemu i wszystkiemu zwierzęciu polnemu. I później mamy opisaną sytuację, że Pan Bóg stworzył kobietę. Czy pamiętacie, po co ją stworzył? Brat tu mówi na towarzyszkę, że się... I tak wszyscy mówią, że Adamowi się nudziło w tym raju, więc był sam, nudziło mu się, nie miał co robić, to Pan Bóg stworzył Ewę, żeby była mu towarzyszką. Ale Biblia mówi trochę inaczej. Lecz Adamowi nie była znaleziona pomoc, która by z nim była. Czyli pomoc w czym? W nadawaniu imion, w tej pracy, którą on miał. Czyli Pan Bóg stworzył człowiekowi, Adamowi, pomoc. Kobieta to pomoc. To druga osoba. Ale z tej drugiej osoby powstało więcej i więcej ludzi i oni są człowiekowi potrzebni do pomocy. Człowiek pewne dzieła, ludzkość pewne dzieła musi uczynić wspólnie. I to nie tylko dotyczy wszystkich ludzi, ale to dotyczy również nas, tych, którzy się wybieramy do nieba. Pan Jezus mówił, że gdzie jest, teście tam zawsze jestem między wami. Nie, mówi, gdzie jest was? Dwóch albo trzech. My musimy się nauczyć być razem. Pan Jezus powiedział, że jego uczniów będzie można rozpoznać. Po czym? Nie po tym, jaką mają naukę. Po tym też. Stąd poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli miłość mieć będziecie jedni przeciwko drugim. W liście Jana, 1-4 rozdział, a 21 werset. To rozkazanie mamy od Niego, aby ten, co miłuje Boga, miłował i brata swego. I w tym liście do Rzymian, którego cytowaliśmy, o woli Bożej, w 12 rozdziale, tam jest mowa, że wiele nas jest jednym ciałem, aleśmy z osobna jedni drugich członkami. Tam jest opisane, że my mamy stawać się z wielu jednym ciałem. Bardzo często mówimy miłość, miłość, co to jest miłość? Miłość to jest, gdy potrafimy być razem z drugim człowiekiem. To nie jest to, gdy wymieniamy, jak tu brat powiedział, z nim SMS-y. To nie jest miłość. To nie jest miłość, gdy rozmawiamy sobie na Facebooku. Miłość jest wtedy, jeżeli potrafimy z tą osobą razem mieszkać, razem być, razem współpracować, razem jeden drugiego znosić. I dzisiaj największym problemem ludzkości, ale bratestwo, powiedzmy sobie szczerze, również i naszym problemem, jaki my mamy, czy w rodzinach, czy w zborach, jest to, że nie potrafimy czasami razem ze sobą rozmawiać, razem pewnych rzeczy robić, nie potrafimy się miłować. Każdy z nas miłuje jeden drugiego, tylko do tego momentu, gdy mamy coś podjąć, jakąś decyzję, albo gdy mamy coś zrobić razem, albo gdy mamy się zgodzić na jakąś rzecz wspólnie. No wtedy się miłujemy, tylko każdy z nas chce zrobić po swojemu. A to już nie jest miłość. Miłość jest wtedy, gdy jesteśmy razem, gdy jedni drugich podnosimy na duchu, gdy jedni drugich pomagamy, gdy jedni drugim ustępujemy. To jest tak jak ta narzeczeńska pierwsza miłość. Stąd ci poznają wszyscy, że jesteśmy uczniami Jego, gdy tą miłość będziemy mieć. I myślę, braterstwo, że dzisiejszemu światu właśnie najbardziej brak miłości. Ale miłość dzisiaj to takie trochę wyświechtane słowo. Brak zrozumienia drugiego człowieka, brak umiejętności rozmawiania z drugim człowiekiem. I zobaczcie, braterstwo, że to, co się dzieje dzisiaj, to, o czym brat mówił w poprzednim wykładzie, to, że stwarza się takie umiejętności i takie drogi, aby człowieka jak najbardziej odizolować. Aby można się było komunikować, a nie trzeba było się widzieć. Aby można było się komunikować, a nie trzeba było się słyszeć. Aby można było się komunikować, ale nie trzeba było się dotykać. I później ludzie, gdy się spotykają, nie umieją ze sobą rozmawiać. To jest problem dzisiejszego świata. Dzisiejszych młodych ludzi, którzy nie umieją ze sobą rozmawiać. To jest problem narodów, społeczeństw, które nie umieją ze sobą rozmawiać. To jest również czasami problem w naszych zborach, że nie umiemy z sobą rozmawiać. Nie umiemy okazać sobie miłości. Nie umiemy razem podejmować decyzji, nie umiemy razem wspólnie pracować. A braterstwo, a tej umiejętności Pan Bóg od nas oczekuje. Wiedzy można się bardzo szybko nauczyć. Braterstwo, wbrew pozorom, student potrafi się nauczyć pewnej wiedzy potrzebnej do egzaminu w 2-3 dni. W Królestwie Bożym pewnych informacji, które my dziś usiłujemy dotrzeć, one będą bardzo szybko osiągalne i jawne. Natomiast ci, którzy mieli coś do czynienia z kierowaniem ludźmi, z jakimiś większymi zespołami, wiedzą, że współpracy ludzie nie nauczą się w 5 minut. Zresztą wy, którzy jesteście żonaci, kobiety, które jesteście zamężne, wiecie, że w małżeństwie nauczyć się żyć to trzeba wielu, wielu lat. A jeżeli my tu dzisiaj Będziemy wieść spory, nie będziemy umieć ze sobą współpracować, nie będziemy się miłować. To myślicie, że jak wszyscy wstaną i w królestwie się obudzą, to nagle będziemy to umieli robić? Bractwo, ta umiejętność zrozumienia drugiego człowieka, umiejętność współpracy, umiejętność rozmawiania, umiejętność niekłócenia się, umiejętność dochodzenia do porozumienia jest bardzo ważną umiejętnością, którą potrzebuje każdy sędzia, którą potrzebuje każdy, kto chce znaleźć się w królestwie, bo tam już będzie za późno się, aby to uczyć. Gdy w jednym zborze bracia wiedli takie spory, to jeden brat powiedział im tak: ale wiecie, nie martwcie się, jak wybieracie się do nieba, a tam Pan Bóg to przygotował dla każdego osobny pokój. Wejdziecie do niego, zamkniecie się i będzie spokój. Nie będziecie się musieli jak tutaj teraz kłócić. Czy takie niebo sobie wyobrażamy, że każdy z nas siedzi w osobnym pokoju po to, żebyśmy się nie sprzeczali? Pan Bóg chce w nas wyrobić pewne umiejętności. Pan Bóg chce, abyśmy posiadali wiedzę o Nim, o Jego planie. Ta wiedza potrzebna jest nam tu, teraz, dzisiaj. Ale są pewne umiejętności, które potrzebne będą nam również w przyszłości. I tą umiejętnością jest umiejętność współżycia z drugim człowiekiem. Jest umiejętność kochania innych. Kochania nie tylko swoich bliskich, ale kochania swoich nieprzyjaciół. Umiejętności bycia również ze swoimi nieprzyjaciółmi. Dlaczego? No bo przecież oni, kiedyś tam nasi nieprzyjaciele, w tym królestwie również się znajdą. Jeżeli nie nauczymy się do nich miłości, to gdy się obudzimy, to co? A tu obok nasz nieprzyjaciel. Myślę, że już dzisiaj Pan Bóg chce, abyśmy nabyli umiejętności miłowania. Miłowania drugiego człowieka, która nie polega tylko na tym, abyśmy wygłaszali frazesy, że ja Ciebie kocham, ale żebyśmy miłowali nie tylko słowem, ale i czynem. 13 rozdział mówi, na czym polega miłość. A teraz, braterstwo, dodatkowy test. Czy nasze rozumowanie było poprawne? Czy rzeczywiście to jest najważniejsza rzecz, którą mamy osiągnąć? Sprawdzam. Przyszli do Pana Jezusa, przyszedł jeden człowiek i pyta go się, co jest najważniejszą rzeczą? Jakie jest najważniejsze przykazanie? I co Pan Jezus mu wtedy mówi? Studiuj Torę, jak tylko możesz, ile dniami i nocami. To jest najważniejsza rzecz, jaką masz wykonywać. Tak mu powiedział? Będziesz miłował Pana Boga nade wszystko. To jest najważniejsze przykazanie. A drugie? Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Pan Jezus jeszcze w Ewangelii Jana tak mówi. To jest największe przykazanie, które ja wam daję, abyście się społecznie miłowali. Zobaczcie, braterstwo. To pokazuje nam pewną hierarchię wartości. Pokazuje nam, że w naszym chrześcijańskim życiu ważne jest posłuszeństwo Bożej woli. Ważne jest szukanie tej woli. Ważne jest poznawanie doktryn, czyli nauki Słowa Bożego. Abyśmy wiedzieli, czemu, rozumnie, czemu mamy być posłuszni. Abyśmy nie byli ślepo posłuszni. Abyśmy rozumieli, czego od nas chce nasz Pan Bóg. To jest nam potrzebne tu, dzisiaj i teraz. Ale w przyszłości będą nam potrzebne, te wartości mogą przeminąć. One za jakiś czas będą znajome wszystkim ludziom. Dziś widzimy niby w zwierciadle. Czasami spieramy się, jak wygląda przyszły świat, jak wyglądają przypowieści, ale to jest tylko zwierciadło. To jest tylko coś, co ma nam pomóc. W przyszłości zobaczymy tak, jako jest. I być może będziemy zastanawiać się, jak myśmy nie mogli zrozumieć tej prostej przypowieści. Jak nie mogłem tak prostej rzeczy zrozumieć. Tak jak dzisiaj zastanawiamy się, no jak ludzie wcześniej nie mogli wymyślić żarówki. No, dwa pręciki, drucik, prąd, świeci. No przecież to jest takie proste. No ale za czasów Edisona nie było takie proste. Ale braterstwo to jest pewna rzecz, która jest dzisiaj ważna, ale która w przyszłości przeminie. Natomiast są wartości, które w przyszłości będą nam potrzebne. Tymi wartościami jest miłość, jest umiejętność. Umiejętność kontaktu z drugim człowiekiem. A być może nie tylko z drugim człowiekiem, ale z innymi istotami. Bo przecież my sądzić będziemy również anioły. Zobaczcie, że Adam nie tylko musiał umieć zachować społeczność ze swoją żoną, ale przecież jak nazywał zwierzęta, to one do niego przychodziły. On musiał się również obchodzić i ze zwierzętami. Musiał mieć miłość nie tylko do swojej towarzyszki, ale do tych zwierząt. Zobaczcie, braterstwo, że dzisiaj świat wygląda inaczej. Zwierzęta są drapieżne, ale także drapieżni są i ludzie. Kiedyś wrócimy do innej sytuacji. Zobaczmy, braterstwo, wróćmy do początku. Praca. Pan Bóg wymaga od nas ludzi, abyśmy pracowali. Tak samo również od nas, jako chrześcijan. To ludzie wymyślili, że praca to jest coś złego, że praca to jest rzeczą hańbiącą. Człowiek w raju został stworzony, aby utrzymywać ten raj, aby w nim pracować. A przekleństwem było to, że praca przynosiła niedobre efekty, że praca człowieka rodziła ciernie, natomiast praca w raju rodziła dobre owoce. Natomiast to nie praca była przeklęta, ale jej wynik. Pamiętajmy o tym. Pan Bóg oczekuje od nas, abyśmy pracowali. Człowiek jest stworzony nie po to, żeby tylko kontemplować, rozmyślać, ale by wykonywać różnego rodzaju pracę. I być może jest w tym jakiś cel. Być może nie wiemy, jaką Pan Bóg pracę ma do nas jeszcze w przyszłości. Pan Bóg wymaga od nas, abyśmy byli posłuszni, ale nie ślepo posłuszni. Abyśmy mieli wiedzę, umiejętność, znali Jego wolę, poznawali Jego nauki, czyli doktryny, abyśmy potrafili Go zrozumieć. Abyśmy potrafili zrozumieć, co Stwórca od nas chce. Pan Bóg tego od nas wymaga. I wymaga od nas również, abyśmy potrafili tworzyć. Abyśmy stwarzali rzeczy nowe. Abyśmy mieli umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Abyśmy potrafili tworzyć rzeczy nowe. On chce widocznie nas do czegoś jeszcze użyć. My dokładnie nie wiemy do czego. Ale wymaga od nas tej umiejętności. I wreszcie chce, abyśmy umieli kochać. Abyśmy umieli współpracować. Abyśmy mieli umiejętność życia w społeczności. Z innymi istotami. Być może nie tylko z ludźmi. Abyśmy posiedli tą umiejętność. I zobaczcie, braterstwo, że odszczepieńcze wszelkie religie starają się tą umiejętność ograniczyć. Zobaczcie, że zarówno pogańskie religie, jak i chrześcijańskie wymyśliły ruchy pustelnicze, ruchy odizolowania się od innych ludzi. Że to jest sposób chwalenia Boga. Pan Bóg nie chce, aby człowiek się oddzielał, działał samotnie, tylko kontemplował. Pan Bóg chce, aby człowiek współpracował z drugim człowiekiem. Aby drugi człowiek mu pomagał. Stworzył kobietę, aby pomagała drugiemu człowiekowi. Stworzył nas tu wszystkich, abyśmy sobie wzajemnie pomagali. Tak jak Aaronowi podnosili ręce jeden drugiemu. I to jest umiejętność, którą my, chrześcijanie również, musimy nabywać. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, te zniszczeją, choć języki te ustaną, choć umiejętność w niwecz się obróci. Albowiem po części znamy i po części prorokujemy. Ale gdy przyjdzie to, co jest doskonałego, wtedy to, co jest po części zniszczeje. Ale miłość, braterstwo, miłość do braci, miłość do Boga pozostanie w naszych sercach na zawsze. Amen.